Zaglądajmy w swoje własne sumienie. Dowiedzmy się, w czym my sami nie dopisujemy. A wtedy zobaczymy, że ta bolesna sytuacja dzisiejsza to jest jakaś szczęśliwa wina, to jest jakaś felix culpa, która doprowadza nas do zrozumienia naszych obowiązków wobec własnej ojczyzny i zadań, które są w tej ojczyźnie do wypełnienia.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Duchowe przygotowania do beatyfikacji.
Zaprasza ksiądz Paweł Nowacki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mijają kolejne tygodnie, które coraz bardziej przybliżają nas do beatyfikacji sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Chcemy się do tego wydarzenia przygotować jak najlepiej, ale tematów wokół tej niesłychanie ważnej, istotnej, ale i też pięknej postaci Kościoła jest tyle, że trzeba czasami dokonywać ostrej selekcji. Co ważne, co ważniejsze, co jeszcze trzeba zauważyć, czego jeszcze nie należy pominąć, by dobrze sobie przyswoić jego działanie, jego myślenie, jego osobę. Kiedy Jan Paweł II, papież, został wybrany na stolicę Piotrową, toś wprost powiedział, że nie byłoby jego na stolicy Piotrowej, nie byłoby papieża Jana Pawła II, gdyby nie ugięta postawa i siła prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Kiedy myślimy o prymasie tysiąclecia i o tym, jak był wielkim, silnym pasterzem, to momentalnie przychodzą nam na myśl te chwile, które są z nim związane w sposób taki najbardziej oczywisty, są z nim najbardziej kojarzone. To lata 1953-1956. 3 lata więzienia prymasa Wyszyńskiego. 3 lata izolacji przez władzę komunistyczną. Historia uwięzienia i pobytu kardynała Wyszyńskiego w różnych miejscach odosobnienia jest tak naprawdę historią wielkiej duchowej wędrówki, wielkich duchowych rekolekcji, które przeżył ten, który potem jeszcze przez kilkadziesiąt lat przewodził Kościołowi w Polsce. I myślę, że tak jak wszyscy biografowie prymasa Wyszyńskiego, tak i my śmiało możemy zauważyć, że gdyby nie to uwięzienie, że gdyby nie te 3 lata ciężkiej izolacji, to prymasostwo i to kierownictwo, przewodzenie Kościołowi w Polsce mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Te 3 lata odcisnęły na kardynale Wyszyńskim ogromne znamie. Te 3 lata zmieniły jego myślenie, te 3 lata przygotowały go do dalszej nieugiętej walki, te 3 lata uodporniły go na ten czas zmagań z władzą komunistyczną. Prymas spodziewał się aresztowania. Mówił o tym w dniu aresztowania wieczorem w kościele świętej Anny. Kiedy głosił słowo, to po skończeniu dodał jeszcze tylko od siebie: pamiętajcie, że gdyby mówili, że prymas kłamie, albo że prymas donosi, nie wierzcie, bo dla mnie Polska jest najważniejsza. Spodziewał się aresztowania, dlatego że napięcie od czasu porozumienia podpisanego z komunistami w 1950 roku po tych 3 latach bardzo narosło. Komuniści wiedzieli, że to w prymasie Wyszyńskim mają największego wroga i wydawało im się jedynym sposobem na uratowanie swojej pozycji i sytuacji komunizmu w Polsce, że tym jedynym sposobem będzie uciszenie prymasa. Dokonało się to we wrześniu 1953 roku nocą, kiedy do Pałacu Namiodowej weszli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Jedni frontem, kulturalnie, waląc niestrudzenie w drzwi wejściowe, inni od ogrodu, żeby prymas nie mógł uciec. Nie spodziewali się bowiem, że prymas nie będzie chciał w ogóle uciekać. Aresztowali go w nocy jak największego złoczyńcę. bez żadnej podstawy prawnej. Kiedy jeden z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa pokazał prymasowi list, w którym widniało, że w związku z decyzją władz prymas musi opuścić Warszawę, ma zakaz sprawowania funkcji publicznych, ma zakaz publicznych celebracji, wypowiadania się, głoszenia itd. Kiedy otrzymał ten list, wiedział, że on nie ma żadnych podstaw prawnych. Kiedy kazano mu go podpisać, podpisał, ale nie uznając jego treści. Podpisał tylko czytałem, bo nie chciał brać udziału w tym wielkim, skandalicznym wręcz procesie, którego tak naprawdę nie było. Wiedział, że jest niewinny i że za to, że niestrudzenie stoi na straży Kościoła, Bożego nauczania, Bożej tradycji, że tak naprawdę za to jest aresztowany. Nie wiedział, jaki będzie jego los. Mimo wszystko i mimo tego nie zabrał niczego ze sobą. Tak jak stał, tak wyszedł. Zdążyli mu tylko jego najbliżsi współpracownicy nałożyć na niego płaszcz, który wcześniej nosił zamordowany w Dachau, w obozie koncentracyjnym przez nazistów, biskup Michał Kozal. Jakie to symboliczne. Prymas tysiąclecia w płaszczu po zamordowanym biskupie rusza w nieznane. Wpisując się niejako w ten cały ciąg historii prześladowanego Kościoła w Polsce. W różnych wymiarach i przez różnych ludzi, przez różne systemy i w różnych czasach. Wpisuje się prymas Wyszyński w całą martyrologię Kościoła polskiego. Kościoła umęczonego, czy to pod zaborami, czy podczas II wojny światowej, czy wreszcie w czasach komunistycznych. Pewnie w głowie miał wtedy te słowa, które usłyszał kiedyś na wykładzie w seminarium. Słowa, które wypowiedział mu jeden z jego profesorów, że ich tonsury, tonsury tych księży, którzy wraz z prymasem Wyszyńskim byli święceni, że ich tonsury będą poprzebijane gwoździami. To znaczy, że czeka ich trudna praca duszpasterska, która może być okrojona nawet i okupiona męczeństwem. Prymas Wyszyński w momencie aresztowania nie wiedział, dokąd zmierza i jakie będą dalsze jego losy, ale pełen opanowania rusza w nieznane. Patrzy się na prymasa Wyszyńskiego w tym czasie, a to szczególny czas jego życia, który bardzo dokładnie możemy poznać dzięki słynnym zapiskom więziennym, które nam pozostawił. Kiedy patrzy się na prymasa w czasie uwięzienia, to widać, jaka to wielka postać, jaki to wielki człowiek w każdym wymiarze. Przez 3 lata więzienia przebywał w 4 miejscach. Najpierw komuniści zawieźli go do Rywałdu koło Grudziądza. Tam w przerobionym na potrzeby mini więzienia klasztorze przebywał kilka tygodni. To jest najkrótsze miejsce jego pobytu. Pewnie dlatego, że komuniści szykowali już to drugie miejsce, w którym miał pozostać na dłużej. Stoczek Warmiński, jeszcze za Olsztynem, w okolicach Bartoszyc. Znowu miejsce symboliczne, bo przecież w tych Bartoszycach była swego czasu, za czasów komunistycznych, największa jednostka zasadniczej służby wojskowej, złożonej z kleryków i księży, którzy do tej służby byli przymuszani. Tam, koło Bartoszyc, prymas spędził kilka miesięcy. Tam zawierzył się Matce Bożej 8 grudnia 1953 roku, rozpoczynając wielkie rekolekcje duchowe dla samego siebie. Trzecim miejscem pobytu kardynała Wyszyńskiego w izolacji był Prudnik na Śląsku Opolskim, drugi koniec naszej ojczyzny. A czwartym, tym ostatnim, gdzie już można było się z nim spotkać, gdzie spotykali się z nim biskupi, gdzie widział się chociażby z Marią Okońską, swoją wierną współpracownicą, to Komańcza w Bieszczadach. Rywałd, Stoczek, Prudnik i Komańcza. 4 różne małe miejscowości, 4 różne ośrodki izolacji, cała Polska. Od Stoczka Warmińskiego na północnym wschodzie do Prudnika na południowym zachodzie, wreszcie do Komańczy na najodleglejszym południowo-wschodnim fragmencie naszej ojczyzny. Prymas Wyszyński, można powiedzieć, i to jest kolejny symbol tych lat więzienia, Swoje uwięzienie i swoją izolację przeżywał wraz z całą ojczyzną. To, jak pielgrzymował niejako duchowo przez ojczyznę, będąc izolowanym przez komunistów. Jak naznaczał te różne rejony naszej ojczyzny swoją uwięzioną obecnością, jest naprawdę bardzo wymowne. Bo zawsze dla ojczyzny pracował, zawsze dla ojczyzny posługiwał. I tak jakby duchowo w czasie uwięzienia chciał także tą ojczyznę ogarnąć. Bardzo symboliczne także jest to, że komuniści wybierali na miejsce izolacji te miejsca bardzo opustoszone, miejsca takie bardzo, można powiedzieć, dzikie w swoich walorach naturalnych, miejsca trudnodostępne, miejsca zapomniane. Prymas miał naprawdę doświadczyć izolacji. Nikt nie mógł się dowiedzieć, gdzie on przebywa, nikt nie mógł się dowiedzieć, gdzie jest więziony. Zresztą komuniści w ogóle tego czasu izolacji nie nazywali więzieniem. Nawet zabraniali prymasowi tak mówić. On jednak w sposób nieugięty, nieustannie powtarzał: jestem więźniem, bo nie jestem tu z własnej woli. Czas, który spędził w więzieniu, to, tak jak powiedziałem, ogromne rekolekcje duchowe. Od samego początku, już w Stoczku Warmińskim, 8 grudnia, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w 1953 roku zawierzył się Matce Bożej i to jej powierzył. I ten czas więzienia, czas odosobnienia i te wszystkie próby, przed którymi zostanie postawiony. To jej zawierzył całe swoje kapłaństwo, to jej zawierzył cały Kościół w Polsce. I tak naprawdę to ona przez kolejne miesiące izolacji rozpisywała mu program. Program na to trudne, duchowe doświadczenie. Zachwyca wiele rzeczy w czasie tego uwięzienia prymasa Wyszyńskiego. Po pierwsze, umiejętność wymagania od siebie. To były bardzo trudne okoliczności. Każdy przeciętny człowiek pewnie załamałby ręce, powiedziałby, że ma dosyć, że już go nic więcej nie interesuje, że siedząc w zamknięciu w trudnych warunkach, bo na przykład w Rywałdzie czy w Stoczku Warmińskim śnieg był od wewnętrznej strony okien, tam było tak zimno, tam to wszystko było zawilgocone i nieszczelne. Przebywanie w tak trudnych warunkach może spowodować, że człowiek traci motywację do wszystkiego. Do życia, do konstruktywnego myślenia, traci motywację do tego, by walczyć o swoje człowieczeństwo. Prymas Wyszyński od początku wiedział, że jeżeli podda się temu marazmowi, to przegra. Dlatego we wszystkich tych miejscach odosobnienia to, co zachwyca, to to, że kardynał Wyszyński rozpisywał sobie program dnia i wiernie go przestrzegał. I to program dnia bardzo wymagający, rozpoczynający się pobudką o godzinie 5, kończący się około godziny 21, jeszcze pracą naukową i odpoczynkiem. Program wypełniony co do godziny, po to, by nie było, jak pisał w swoich zapiskach więziennych, miejsca na nudę, by nie było miejsca na myślenie bezsensowne, bo to mogłoby go zabić duchowo. Bo gdyby zaczął się zastanawiać i roztkliwiać nad tym, dlaczego tak jest, dlaczego jest tak daleko od tych, którym ma służyć, dlaczego nie może pasterzować wśród swoich owiec, to pewnie by mógł zwariować. Prymas Wyszyński wiedział, że kluczem jest tutaj systematyczne, takie skrupulatne pilnowanie oznaczonych sobie zadań, wyznaczonych sobie celów, po to, by nie dać się temu marazmowi bycia więźniem. To zachwyca, jak potrafił od siebie wymagać w okolicznościach trudnych. To zachwyca, jaki musiał mieć hardy ducha w sobie, jak musiał mieć dobrze uformowane sumienie, że potrafił tak od siebie wymagać. Zachwyca inna kwestia, zachwyca to, że nigdy, jak pisał w notatkach i zapiskach więziennych, nie pozwolił sobie na nienawiść wobec tych, którzy go więzili. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa nieustannie się zmieniali. Raz byli to jedni, raz drudzy, zawsze wrogo nastawieni do prymasa Wyszyńskiego. On nigdy nie pozwolił sobie na nienawiść wobec nich. Poczytywał sobie to za wielki sukces, że nie zmusili go do tego, żeby ich nienawidził. Podejmował to wszystko w imię braterskiej miłości. Był bardzo ewangeliczny w stosunkach wobec komunistów. Był bardzo ewangeliczny, był przez to świadkiem. Oni go więzili, oni go izolowali, oni przetrzymywali go w trudnych warunkach, a on mimo wszystko widział w nich swoich braci w Chrystusie Jezusie. Tak potrafią tylko ludzie wielcy. Zachwyca to, że mógł podejrzewać, że ksiądz Skorodecki i siostra, która mu towarzyszyła, są ludźmi podesłanymi przez władzę, że najprawdopodobniej na niego donoszą, że są niby towarzyszami jego więziennej niedoli, ale jednocześnie nieustannie musi stać na czatach, że tak powiem, takich duchowych czatach, żeby nie powiedzieć o jedno słowo za dużo. To zachwyca to, że traktował ich faktycznie jak swoją rodzinę więzienną, w trudnych okolicznościach i w trudnych warunkach, ale rodzinę. Zarówno siostra, jak i ksiądz, którzy mu towarzyszyli, nigdy nie narzekali na postawę prymasa. Zawsze traktował ich dobrze, zawsze z należytym szacunkiem, zawsze jako tych, którzy są tutaj dani mu po to, żeby mu pomagać, żeby razem z nim być, żeby mogli się nawzajem wspierać. Potrafił podejść do nich z takim bardzo ludzkim spojrzeniem, z taką miłością, która jest miłością bezwarunkową. Potrafił wytrzymać to, że w czasie uwięzienia zdradzili go biskupi polscy, którzy podpisali porozumienie z episkopatem. Potrafił wytrzymać to, że mimo, że był prymasem i biskupem dwóch wielkich diecezji w Polsce, że nie jest wśród swoich, że nie może pełnić swojej posługi. Nie zatracił w sobie ducha modlitwy. Pilnował brewiarza, pilnował różańca, pilnował tradycyjnych nabożeństw. Chciał wszystko w tym więzieniu przeżywać tak, jakby to były czasy normalne i jakby był na wolności. I to zaowocowało. Prymas Wyszyński mówi wprost. To w więzieniu, podczas tej 3-letniej izolacji, powstały te najważniejsze pomysły. Powstał pomysł jasnogórskich ślubów narodu, powstał pomysł nowenny tysiąclecia, obchodów milenium. To tam w więzieniu, podczas tych takich przymusowych, ale wielkich duchowych rekolekcji, prymas Wyszyński w głowie reformował Kościół Polski, przygotowywał go do dalszej walki z komunizmem, przygotowywał go do uroczystości tysiąclecia chrztu, przygotowywał naród polski w swoich myślach do duchowej i moralnej odnowy, która była niezbędna po to, by prawdziwie zwyciężyć. I choć śluby jasnogórskie w Komańczy potem, jak wiemy, od Marii Okońskiej napisał z wielkim oporem, bo wielokrotnie powtarzał, że gdyby Matka Boża chciała, żeby takie śluby złożył, to pewnie byłby na wolności, to kiedy jednak one powstały i kiedy on je wypowiadał w izolacji w Komańczy razem z biskupami, łącząc się duchowo z tymi wszystkimi, którzy byli obecni na wałach jasnogórskich, to był wielki duchowy moment dla Kościoła polskiego. A kiedy jechał do Komańczy z Prudnika, przemierzając jakby tą samą trasę, którą przemierzał Jan Kazimierz, uciekając do Lwowa, by tam złożyć śluby lwowskie, by tam ofiarować całą koronę polską Matce Bożej, to prymas, jadąc samochodem w tamtym samym kierunku, pomyślał, że jedzie tą samą drogą co Jan Kazimierz, bo muszą powstać kolejne śluby narodu. Tym razem nie śluby króla, ale właśnie śluby narodu wszystkich Polaków. Tak dojrzale przeżywał to więzienie, że kiedy był już w Komańczy i kiedy władze już pozwalały na spotykanie się z ludźmi, kiedy władze już pozwalały niejako na pewne przejawy normalności w czasie tej izolacji, prymas Wyszyński zachowywał się tak jak przed więzieniem. To mówią ci wszyscy, którzy go w Komańczy odwiedzali, że to więzienie, choć wyniszczyło go fizycznie, bo bardzo schudł, zmizerniał, trawiły go różne choroby, to duchowo był jeszcze potężniejszy. Cały czas tak samo opanowany, cały czas tak samo stonowany, cały czas tak samo duchowo promieniujący dobrem. Nie złamali ducha kardynała Wyszyńskiego. 3 lata więzienia nie zmieniły go. Kiedy patrzymy na prymasa Wyszyńskiego, który jest uwięziony, kiedy analizujemy te 3, z jednej strony najtrudniejsze, ale chyba najistotniejsze lata jego posługi dla Kościoła w Polsce, to można dla siebie wyciągnąć wiele wniosków. Ile razy jest tak, że my także zmagamy się z różnymi przeciwnościami. My także jesteśmy w swoich duchowych więzieniach, w swojej duchowej izolacji, nie potrafimy się z czymś zmierzyć, nie potrafimy sobie z czymś poradzić. Ile razy jest tak, że poddajemy się, załamujemy ręce, zmieniamy nastawienie do wielu spraw i osób. Ile razy jest tak w naszym życiu, po prostu myślimy sobie, nie damy więcej rady. Jaką wielką pomocą, autorytetem i wzorem do naśladowania może być tutaj dla nas sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. Ten, który w takich warunkach jeszcze bardziej wzrósł duchowo. Ten, który w takich warunkach jeszcze bardziej okazał się wierny Panu Bogu, wierny Matce Najświętszej. Ten, który w takich drobnych rzeczach dnia codziennego podczas izolacji odkrywał swój sposób na świętość. Może warto w tych najtrudniejszych chwilach naszej codzienności spojrzeć na prymasa Wyszyńskiego uwięzionego. Na pewno może być on patronem po tej zbliżającej się beatyfikacji ludzi strapionych duchowo, ludzi zniewolonych duchowo. Może być patronem tych, którzy chcą się odbić od duchowego dna, zmienić, prawdziwie nawrócić, przybliżyć do Chrystusa. Tego uczy nas prymas, który jest w Rywałdzie, który jest w Stoczku, który jest w Prudniku, który jest w Komańczy. Pytanie tylko, czy chcemy z tej lekcji skorzystać? Pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie prymasa naśladować? Niech w przygotowaniu do jego beatyfikacji naśladowanie jego postaw będzie najpiękniejszym sposobem na dobre przeżycie tego wielkiego dla Kościoła w Polsce wydarzenia.